Odwiedzamy kolejną organizację pożytku publicznego. Jest nią Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, które to stowarzyszenie mieści się w Zielonej Górze. Prezesem jest pan Wacław Mandryk. I zacznijmy, panie prezesie, od historii, bo Sybiracy w zasadzie zrzeszają się od dawien dawna ze sobą, raz bardziej, raz mniej formalnie. No ale stowarzyszenie, wiadomo, powstało wtedy, kiedy powstać mogło.
Sybiracy działają już od 1928 roku, a legitymację numer jeden honorowego Sybiraka otrzymał Józef Piłsudski. W okresie wojennym, oczywiście z przyczyn niezależnych, działalność została zaprzestana, a po zakończeniu wojny po prostu nasi wschodni wyzwoliciele, cudzysłowie mówię to, no niestety nie pozwolili, aby związek działał. Dopiero w 1989 roku, a więc już tyle co zmiany, jakie miały miejsce w Polsce, Związek Sybiraków się zorganizował, a więc można powiedzieć został reaktywowany. I my działaliśmy tu w Zielonej Górze jako jedna z najliczniejszych organizacji i miejsc pobytu Polaków, którzy wrócili praktycznie w większości na ziemię zachodnie, na ziemię północne, a więc Dolny Śląsk, ziemia lubuska, zachodniopomorskie. To są miejsca, gdzie Sybiraków ulokowano w tym czasie w największej ilości. W oddziale zielonogórskim, bo jest oddział w naszym województwie jeszcze w Gorzowie, więc mamy dwa oddziały. W oddziale zielonogórskim jest około 1000 jeszcze żyjących Sybiraków, w gorzowskich około 800, a więc 1800 Sybiraków mieszka w lubuskim, to jest 10% populacji wszystkich żyjących Sybiraków w kraju. Jest to duża grupa. W związku z tym my, jako Sybiracy, a praktycznie dzisiaj to żyjący Sybiracy to dzieci Sybiru, wywiezione z rodzinami w okresie po napaści Rosji Sowieckiej na Polskę, w czterech deportacjach, bądź urodzonych na Syberii. Ale musimy też przyjąć i mieć tę wiedzę, że na Sybir wywożono Polaków po zakończeniu wojny z terenów byłych Republik Radzieckich, gdzie Polacy zostali jeszcze. To rok 1949, gdzie w krajach demoludów tak zwanych następowała powszechna kolektywizacja rolnictwa i ci bogaci posiadający ziemię, dobytek, rolnicy nie chcieli iść do kolchozu, no to w związku z tym byli zsyłani. Zsyłani dopiero od 1953 do 1956 powoli byli zwalniani, praktycznie większość z nich wracała w tym czasie do Polski. W tym jest dużo takich Sybiraków w naszym oddziale. Ale przechodząc do meritum sprawy, do organizacji pożytku publicznego, jest to powiązane z działalnością, ze statutem Związku Sybiraków, ponieważ naszym celem jest pomoc dla żyjących Sybiraków w zakresie utrwalenia losów Polaków, którzy byli zsyłani na dalekie kresy Rosji Sowieckiej, na Syberię, do Kazachstanu. I chcąc upamiętnić, bo biologia jest no, niestety taka, że ilość tych Sybiraków się zmniejsza z roku na rok. W naszym oddziale to jest około 100 osób praktycznie, więc tak 8% z żyjących Sybiraków co roku ubywa. Chcemy tą pamięć utrwalić poprzez różne tutaj właśnie siedzimy w lokalu biurowym, gdzie sztandar Sybiraków, gdzie są wskazane miejsca pobytu, ale chcielibyśmy, żeby te znaki pamięci dotarły do szerszego grona społeczeństwa, a przede wszystkim do młodzieży, bo niestety program nauczania, który funkcjonuje dzisiaj, tej wiedzy młodzieży nie przekazuje. My w tej sprawie dopominamy się już od wielu, wielu lat. Natomiast z chwilą możliwości utworzenia z naszego związku, z naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenia jako organizacja pożytku publicznego, a więc która ma możliwość pozyskania 1% z dochody osób fizycznych i prawnych w jednostek gospodarczych, podjęliśmy decyzję praktycznie w momencie, jak powstał zamiar budowy pomnika Matki Sybieraczki. I tym momentem to była właśnie budowa pomnika Matki Sybieraczki, ponieważ związek jako taki i koło nr 8 w Zielonej Górze nie posiada osobowości prawnej, a więc nie był zarejestrowany w sądzie, zarząd główny tylko. I dlatego przy kole nr 8 Związku Sybieraków w Zielonej Górze, to jest największe koło w naszym oddziale zrzeszające w tej chwili około 300 osób, jest również jednym z największych kół w skali kraju. Powołaliśmy stowarzyszenie, które miałoby prawo pozyskiwać 1% dotację od osób wszystkich, którzy się rozliczają ze swoich dochodów. Dzięki temu pozyskaliśmy znaczne środki z tego tytułu i mogliśmy począć przygotowania, bo istotą rzeczy potem w dalszym działaniu i w pozyskiwaniu dodatkowych środków to właśnie jest przygotowanie formalne, jak chcemy zrealizować, co chcemy zrealizować, kiedy chcemy zrealizować, ile to będzie kosztowało. I tak było z pomnikiem Matki Sybieraczki, jak dzięki pozyskanym niewielkim kwotom, ale one były przydatne i były tym zaczynem, które spowodowały, że przygotowaliśmy od strony formalnej wszystkie dokumenty związane z budową pomnika Matki Sybieraczki. I tutaj właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, która w swoim statucie ma właśnie zapisane utrwalanie i pamięć o zesłańcach Sybiru. Stowarzyszenie jest znacznie szersze, ale dzięki temu mogliśmy już wystąpić wówczas, podpisywać umowy formalnie z darczyńcami, z ofiarodawcami środków finansowych, środków rzeczowych i tak powstał pomnik Matki Sybieraczki i od tego momentu rozpoczęła się już wieloletnia działalność stowarzyszenia korzystająca z 1%, bo stowarzyszenie jako takie powstało w 2007 roku, a w 2008 roku stało się organizacją pożytku publicznego. I dzisiaj te 1% nam pomaga w wielu sprawach, w bieżącej działalności. Tutaj, jak pan redaktor widzi, tych znaków pamięci utrwalonych w różnej formie jest dużo. I z kolei w dalszym ciągu podjęliśmy działania zmierzające do utrwalenia pamięci w postaci książek. Powstała pierwsza książka Matki Sybieraczki, polskie kobiety zesłane w głąb Rosji Sowieckiej. Powstała książka Zielonogórscy Sybieracy, albumy pamięci. Niezależnie od tego powstają trwałe znaki pamięci w terenie. W Żarach, w Żaganiu, w Sulechowie, w Krośnie Odrzańskim, w Świebodzinie, w Nowej Soli, no praktycznie we wszystkich miejscowościach, gdzie są koła, te znaki pamięci o Sybieraka, trwałe znaki pamięci są. I w tym ma duży udział w tych znakach, które powstały po 2010 roku, a więc już ponad 10, 12, 13 lat, a ich jest już dosyć dużo. Mają udział te środki finansowe, które były pozyskiwane z 1%. I to powinniśmy cenić i korzystać w dalszym ciągu, aby można było realizować tą pamięć, która by pozostała na długie, długie lata. Ostatnią taką sytuacją to było po nadaniu imienia dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego imienia Zesłańców Sybiru dla tej szkoły. stowarzyszenie włączyło się w dofinansowanie sztandaru. I to zostało 21 września na uroczystości związane właśnie z Dniem Sybiraka, bo to praktycznie były powiązane. W późniejszym okresie zostało to dokonane w Filharmonii Zielonogórskiej. Niezależnie od tego, już przy tej szkole, dzięki właśnie wsparciu stowarzyszenia, w tym częściowo środku z 1%, postawiliśmy przy szkole obelisk upamiętniający to wydarzenie. I dla nas, Sybiraków, jest to szczególnie ważne, że dotarliśmy poprzez te działania do młodego pokolenia. Jak odbywaliśmy spotkania, młodzież szkolna nie była zorientowana, no bo skąd tą wiedzę może czerpać. Dzisiaj z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że ta wiedza jest rozpowszechniona. Już ma to miejsce wśród młodzieży zespołu szkół i placówek kształcenia zawodowego. Drugą szkołą, z którą współpracujemy, jest byłe gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, gdzie osobiście pan dyrektor Łuczkiewicz mocno w to zaangażowany jest, a w zespole szkół pani dyrektor Bożena Bogucka. I to pozwoliło nam, przy wsparciu władz samorządowych, kuratorium oświaty, tej szkole nadać imię Zesłańców Sybiru, a my jako stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego praktycznie w tym wszystkim braliśmy znaczący udział. Drugim takim ważnym elementem na terenie Zielonej Góry to jest Zielonogórska Nekropolia. Wprawdzie tam wydatki na renowację nekropolii, a nekropolia powstała z inicjatywy Związku Sybiraków, już wymaga renowacji, ponieważ lata czynią swoje. I Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru również problem renowacji przyjęło na siebie. Dzięki temu zrobiliśmy już pierwszy etap renowacji tego miejsca i mamy nadzieję, że w przyszłym roku zostanie to zakończone i na cmentarzu w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej to miejsce pamięci nie tylko Sybiraków, ale to jest miejsce pamięci ofiar komunizmu i faszyzmu. Będzie godne i będzie takim naszym symbolicznym miejscem uczczenia losów wszystkich Polaków walczących w okresie II wojny światowej o niepodległość.
Na zakończenie jeszcze pytam o finansowanie działalności stowarzyszenia. Wielokrotnie wspominał Pan tutaj 1%, ale domyślam się, że 1% to nie jest jedyny element, który pozwala realizować cele stowarzyszenia.
1% stanowi jak gdyby uzupełnienie naszych przedsięwzięć w finansowaniu, a tych tematów jest bardzo dużo, na przykład opieka nad grobami zmarłych Sybiraków. W tej chwili tabliczki właśnie poprzez stowarzyszenie zaopatrujemy i przekazujemy rodzinom, członkom Związku Sybiraków. Integracja. Uczestniczyliśmy dzięki właśnie stowarzyszeniu, dzięki wsparciu 1% zorganizowania wycieczki dla Sybiraków do Lwowa i do Wilna. Udzielanie pomocy w umieszczaniu Sybiraków w domach opieki społecznej. Świadczenie w zakresie dostępu do lekarzy, specjalistów, zabezpieczenia leków, a więc ta działalność jest szeroka. I dzięki temu, że możliwość dofinansowania, wsparcia naszego, wsparcia związku w tych dziedzinach związanych z losem Polaków na Zesłaniu, możemy korzystać i cieszę się, ale jednocześnie zmartwiony jestem, że jest tyle spraw biurokratycznych, a my jesteśmy stowarzyszeniem, które nie operuje milionami czy setkami tysięcy, a praktycznie sprawozdawczość, informacje, rozliczanie się z Urzędem Skarbowym jest takie same. I tu nasz apel jest do władz No myślę, że jest to Ministerstwo Finansów, to koordynuje cała sprawa. Urzędy Skarbowe też jakieś wnioski płynie w tej sprawie postawi, żeby po prostu dla tych organizacji mniejszych, korzystających z 1%, te formy rozliczeń były uproszczone. One muszą być, to nie ulega wątpliwości. I tutaj pod tym, w tym zakresie nie mamy żadnych obiekcji. Natomiast wymagałoby to pewnych zmian, żeby no wszystkich, jak to się mówi, nie rozliczać według jednej formuły, bo to nie ma sensu, a poza tym my jako organizacji jesteśmy już grupą osób w podeszłym wieku. Jest coraz mniej, są jeszcze mniejsze organizacje, których też działa po kilkanaście osób. Nie ma kto tego czynić. To są koszty, to wymagają kwalifikacji, bo posługiwanie się, przekazywanie elektronicznej formie informacji wszystkich rozliczeniowych, merytorycznych i finansowych, no, sprawia kłopoty. Myślę, że to nie jest potrzebne i to w niektórych momentach nawet zniechęca. No bo to, jak to myślę, więcej pracy trzeba włożyć, aniżeli dochodu jest z tego 1%. Ale mam nadzieję, że nasze wnioski no, w którymś momencie zostaną uwzględnione i ten problem będzie rozwiązany. Natomiast słuszność idei i apel z naszej strony do społeczeństwa, by korzystali z tej formuły przekazywania właśnie na rzecz tych organizacji środków finansowych, no ponieważ no tak, one wprawdzie idą do Skarbu Państwa w całości, no ale tam po prostu no, są rozdysponowane innymi zasadami i praktycznie nie sprawiają tyle czasami zadowolenia, że no, z naszych pieniędzy to zrobione, to powstało, to my to dofinansowywaliśmy, a my jako Sybieracy jesteśmy z tego tytułu dumni, że możemy korzystać, że możemy utrwalać pamięć o losach Polaków na zesłaniu i stąd 1% jest i potrzebny i bardzo pomaga w działalności dla takich organizacji.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.